nawiązaniu do Księdza Odpowiedzi, to ten sojusz ołtarza z władzą, z tronem, ma miejsce od roku 93 i podpisanie konkordatu było takim największym asumptem do tego, jakie Kościół ma powiązania z władzą rządzącą, czy już wcześniej było widać to na przykład za księdza, no jeszcze wcześniej, jak na przykład zaczął się pontyfikat Jana Pawła II?
No, za pontyfikatu początkowego Jana Pawła II nie było sojuszu ołtarza z tronem, bo był komunizm i żadnych relacji między papieżem a komunistami nie było. No, oczywiście były jakieś spotkania, rozmowy i tak dalej, ale to absolutnie nie był sojusz. Nie było wtedy konkordatu, wielu innych rzeczy. Pierwszy krok zrobiła władza u schyłku swoich rządów, władza komunistyczna, bo w roku 1988, a więc na rok przed oddaniem władzy Solidarności, komuniści przyjęli tą ustawę Państwo Kościół, która dawała Kościołowi bardzo duże przywileje. I to była właśnie ta marchewka. Tak? Kij i marchewka, no tutaj marchewka, żeby Kościół jakby chciał wesprzeć te zmiany społeczne. I to uważam już był pierwszy błąd. Jeżeli chodzi o konkordat, konkordaty są w większości krajów na świecie. Nie wszędzie oczywiście, ale w większości krajów, w Europie i w innych częściach świata. Więc konkordat jako taki moim zdaniem nie jest złą rzeczą. On może wymaga pewnych poprawek związanych ze zmieniającą się sytuacją. Natomiast nie widzę w konkordacie jakiegoś większego zagrożenia, jakiegoś takiego konfliktu społecznego. Aha. Natomiast zaczęło się to trochę później, po konkordacie, kiedy różne władze, i muszę powiedzieć łącznie z SLD, bo za czasów SLD Kościołowi się bardzo dobrze powodziło, bo była stosowana ta zasada marchewki. Więc różne władze starały się, no po prostu mówiąc tak kolokwialnie, kupić sobie Kościół. I to było źle, że w ogóle Kościół szedł na takie różne przywileje. No nie mamy czasu, żeby tu mówić o szczegółach, ale już kiedy rządziła Platforma, no w Krakowie, bo ciągle nawiązuje do swojego miasta, no sojusz kardynała Dziwisza z Platformą był absolutnie fundamentem tych relacji. Nawet kardynał prowadził co roku rekolekcje dla polityków Platformy. No jak się ktoś pytał, dlaczego dla polityków jednej partii, no to inni znowu dość ironicznie mówili, no bo nie zdrowym, ale chorym potrzeba lekarza. No więc uważali, że Platforma wymaga jakiejś szczególnej troski ze strony kardynała Dziwisza. Po przyjściu arcybiskupa Jędrzejewskiego związanie się z kolejną partią. No, cała ta sprawa też pochówku świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego na Wawelu. Moim zdaniem bardzo nieszczęśliwa decyzja i wiele innych spraw spowodowały, że dzisiaj obraz arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, a przez to obraz też Kościoła w Polsce jest takim bardzo jaskrawym przykładem, jak jest zblatowane władze państwowe i kościelne. No, no i takie wypowiedzi, że zmarły prezydent, no skądinąd zacny człowiek, no był równy królom, czy no inne rzeczy, no to są absolutnie nie mieszczące się w normach, jakie powinny być w relacjach państwa i Kościół. Kiedy jest dobra relacja? Wtedy, kiedy rzeczywiście Kościół jest niezależny od państwa i państwo od Kościoła i współpracuje ze sobą w ważnych sprawach charytatywnych, edukacyjnych, troski o najuboższych, szpitalnictwo i wiele innych rzeczy. Ale nie tak, że politycy z biskupami idą pod rękę w pełnym tego słowa znaczeniu.
A ksiądz na kogo będzie głosował w tegorocznych wyborach parlamentarnych.
Jeżeli mam być szczery, to nie mam do takiej partii, na kogo bym głosował.
Ale to wynika z tego, że ksiądz w każdej partii doszukuje się konotacji katolicko-politycznych i ksiądz chce zerwać ten więzeł.
Trochę zbuntowany, jak pan tutaj mi łaska przypisać to określenie. W 2015 roku zniechęcony już do PiS-u, bo przedtem głosowałem na PiS i byłem tym głęboko rozczarowany, no głosowałem na Pawła Kukiza, no mojego zresztą przyjaciela, człowieka, którego znam od lat, znałem bardzo dobrze jego ojca świętej pamięci. No i tak uważałem, że Kukiz będzie tą trzecią siłą, tak, przebije się, czyli nie będzie ani PiS, ani Platforma. No jak się skończyło, to widzimy, że praktycznie to była trzecia siła, ale dzisiaj już nieistniejąca. No
teraz jest pierwszy wrogiem numer jeden w oczach opinii publicznej i elektoratu z każdej ze stron.
Paweł, którego ja bardzo lubię i dalej szanuję, no, zrobił wszystko, żeby sobie zniechęcić ten cały elektorat swój dotychczasowy i swoich dość fajnych ludzi, których miał i posłów i posłanki, które były w jego ugrupowaniu. To była ostatnia moim zdaniem szansa, żeby było coś dobrego, a nie było w tym między tym młotem i kowadłem, czyli między PiS-em a Platformą. Nie wiem, czy teraz coś się pojawi takiego.
Może ksiądz w stronę gdzieś tam Szymona Hołowni 2050 pójdzie. Czy uważa ksiądz Szymona Hołownię za...
Dziennikarza i przy całym szacunku nie mam dobrego zdania o jego pomysłach.
A księdzu się nie podoba trochę to, że lawiruje w kwestiach aborcji i nie ma dostatecznie ostatniego takiego stanowiska w kwestii też, no właśnie, człowieka, poczęcia człowieka w kwestii aborcji. Nie jest precyzyjny i to księdzu przeszkadza, czy o coś innego chodzi?
Nie jest precyzyjny w bardzo wielu sprawach, tylko ja nie chcę go obrazić i jeżeli ktoś będzie głosował ze słuchaczy na Szymona Hołownię, to ma pełne do tego prawo, to absolutnie nie ma. On się po prostu daje trochę naciągać jak guma. Raz w tą stronę, raz w tamtą, więc ja bym chciał, żeby to nie był człowiek z gumy elastyczny, który chce wszystkich zadowolić, tylko żeby był to człowiek, który ma poglądy, no takim jaki był Paweł Kukiz w 2015 roku. No, jakimi byli też niektórzy z posłów, czy w ogóle działaczy i PiS-u Platformy, bo ja też poznałem bardzo wielu ludzi zacnych w tych dwóch ugrupowaniach i w PSL-u też są bardzo fajne osoby, ale tylko, że oni niestety jak są sami, to oni są bardzo jednoznaczni, ale jak już są w tej masie, no to oni już muszą tak jak ten wódz ich tam ustawić.
Mhm. Proszę księdza, zmierzając do końca, natomiast jeszcze chciałbym tutaj porozmawiać o księdza życiorysie, o księdza biografii zawodowej, ale w kwestii celibatu, to znaczy w seminarium pojawiły się jakieś zawahania, jeżeli chodzi o życie w celibacie, bo czytam tutaj, że ksiądz na czwartym roku poznał dziewczynę jakąś w seminarium. Czy ksiądz mógłby tutaj nawiązać do tej historii?
No, nie powiem, bo żyje.
A ksiądz ma jakąś tutaj relację z nią jeszcze, czy jak to wygląda?
Nie, no ja mam zawsze z tym problem, ale dlaczego? I tu chcę wyjaśnić, bo pan zaznaczył, że będziemy też mówili o Ormianach. Ja jestem księdzem oczywiście dwóch obrządków, rzymskokatolickiego.
No ale tak, a ksiądz ma jakąś tutaj relację z nią jeszcze? Czy
podlegam arcybiskupowi krakowskiemu. Ale moi przodkowie ze strony mojej mamy, tam było kilku księży, ale oni wszyscy byli żonaci. Dlatego, że w obrządku grecko-katolickim, a wcześniej jeszcze ormiańsko-katolickim przed zaborami, księża mogli zawierać małżeństwa. Ale jaka była sytuacja? Oni się musieli zdecydować przed święceniami, czy żyje w celibacie, czy zakłada rodzinę, czyli żenił się i wtedy święcono go jako żonatego. Później się już nie mógł wycofać, czyli jak raz podjął decyzję, to już pozostawało. I mnie zawsze to, do mnie to przemawiało, że tak, celibat, ale nie każdy się zdecyduje, tak? Czyli przed święceniami. Kiedy jednemu z przełożonych kiedyś w seminarium powiedziałem o tym, że w ogóle moi przodkowie to byli księża żonaci, no to on się chwycił za głowę i mówi: Tadziu, nie mów tego, bo cię wywalą z seminarium tylko dlatego, żeś miał pradziadka żonatego księdza. Mówi, za sam fakt już. Nie to, że... No więc ja zawsze z tym miałem wątpliwości. Oczywiście ślubowałem celibat. No nie kryję, bo każdy jest człowiekiem, że w pewnych takiej sytuacji na czwartym roku, no poznałem kogoś i wydawało mi się, że nie, muszę zrezygnować z seminarium. I moim zdaniem to też trzeba odkłamać. Trzeba jasno powiedzieć pewne rzeczy. Bo dzisiaj jest znowu ta sytuacja, że to jest zakazane, to zabronione, tamto nie tak, nie tak, nie siak. No a ja znam autentycznie uczciwych ludzi, żonatych, którzy gdyby mogli studiować teologię i zostać księżmi, to byliby bardzo dobrymi księżmi. To już na przykład żonaci diakoni, czyli ci ten święcenia. Na świecie moim zdaniem to jest już pewien trend, żeby święcić żonatych, czyli tych, którzy mają rodziny, sprawdzili się jako mężowie, pracują, to jest ważne, pracują w innym zawodzie, tak, a równocześnie powiedzmy w soboty, niedzielę dodatkową funkcję spełniają, pomocniczą funkcję w parafiach. No ale dzisiaj no, to jest takie albo tak, albo tak, albo jesteś nieżonaty, albo w ogóle nie możesz, nie ma w ogóle wolności wyboru. Myślę, że Kościół wcześniej czy później dojdzie do tego, że ten model kościołów wschodnich, katolickich, podkreślam, katolickich, będzie no, obligatoryjny.
Mhm. Ksiądz myśli, że celibat na skutek też skandali pedofilskich zostanie zniesiony, bo papież Franciszek kiedyś podjął się tego tematu, ale szybko jego pomysł skanalizował i ściągnął na dół jeszcze żyjący ówcześnie Benedykt XVI. Myśli ksiądz, że jest szansa po tych aferach bieżących, społeczno-politycznych, czy też nie?
Tu ciągle wracamy do tych afer. Chcę powiedzieć, że to nie jest ilościowo jakaś wielka liczba osób, których to dotyczy. Mówię o duchownych, tak?
Tak, ale papież Franciszek chciałby właśnie związać ten problem.
No i właśnie tu chcę dokończyć, bo tu dobrze pan zaczął, że ale. I właśnie to ale chcę wyjaśnić. Po pierwsze, ukrywanie tego robi to straszną negatywną opinię kościołową. Czyli 100 uczciwie pracujących księży, ich praca może być zniszczona dlatego, że jest ten jeden, którego się ukrywa, przenosi z parafii na parafię. Druga sprawa, że sprawca może dopuścić się tego przestępstwa wobec wielu ofiar. I tu jest taki klasyczny przypadek, który ja opisywałem. No wtedy też mnie straszczono sądami i tak dalej, księdza z diecezji tarnowskiej, który był przerzucany z parafii na parafię. W końcu biskup, dalej działający biskup Wiktor Skworc, wysłał go na Ukrainę i tam też dokonał kolejny przestępstw i on skrzywdził 95 małych chłopców, dzisiaj dorosłych mężczyzn. No to ta potworna skala pokazuje, że sprawca jest jak ten morderca seryjny. No przepraszam, że to jest może znowu bardzo mocne, ale on niszczył te osoby. Ja tutaj do mnie, do biura przyjeżdżało bardzo wielu ludzi. To są dzisiaj 30-40-letni mężczyźni. Jedni założyli rodziny, inni nie założyli rodzin. Niektórzy są w terapii, bo nie dają sobie rady. Mają scharatane życie i prokuratura po 2 latach rozesłała do tych wszystkich 95, których znała, bo nie, może jest ich nawet więcej, ale 95 się zgłosiło, no takie informacje, że sprawa przedawniona, zamknięta, tak? A Kościół tego też nie rozliczył. No to moim zdaniem nie działanie jakichś wrogich sił, ateistów, jakichś tam bolszewików niszczy Kościół, tylko takie działania wewnętrzne rozwalają Kościół. I to jest, na tym polega tragedia. Ja oczywiście rozumiem wszystkich tych, którzy się buntują przeciwko dalszemu ukrywaniu tej sprawy i tuszowaniu. No i dzisiaj papież Franciszek, no niestety też zrobił parę kroków do przodu, ale dalej nie poszedł. Dzisiaj jesteśmy świadkami, że te działania choćby wobec Kościoła polskiego, no nie poszły, nie zostały dokończone. Dzisiaj ciągle jest to sprawa bolesna.
Proszę księdza, zbliżając się do końca, miałem powiedzieć, że to wcześniej było ostatnie pytanie. Natomiast ja chciałbym jeszcze zapytać księdza o tak zwaną władzę pastoralną, czyli takie nawiązanie do nie tylko do Michela Foucault i do biopolityki jego, ale też jakby do wcześniejszych filozoficznych, do wcześniejszych filozofów jońskich średniowiecznych. Ksiądz ma wrażenie, że Kościół katolicki często na pewnych aspektach, na wielu poziomach rości sobie też takie prawo do rządzenia życiem innych, że wartościuje aksjologię, mówi, co jest moralne, co nie jest moralne, i czy to też jest często problem właśnie takiej kontroli nad tymi owieczkami w cudzysłowie, cytując trochę tutaj język Michela Foucault, że właśnie pod pretekstem trochę zbawienia tych ludzi. To znaczy, czy Kościół nadużywa władzy pastoralnej i czy może teraz bardzo wyraźnie widać tego typu zjawiska społeczno-katolickie?
Tak, no ja to odpowiem taką trochę anegdotką, bo kiedyś słyszałem to już nieżyjącego księdza, który miał, powiedzmy, bardzo duży wpływ na młodych ludzi. Pamiętam, jak mu młodzi o tym podobny sposób zadawali to pytanie, o jakim pan mówi, to on mówi tak, że no są różni pasterze. Najgorsi są tacy, którzy oczywiście nie dbają o owczarnię. No, pozostają i idą sobie. Ale mówi, jeszcze są gorsi też tacy, którzy starają się wszystkie te owieczki ponumerować, poustawiać w szeregu, tak, i najlepiej powiązać ich sznurkiem, tak, żeby żadna się nie wychyliła. I ja to do dzisiaj pamiętam, bo rzeczywiście to są dwie znowu skrajności. Ktoś, kto nie dba i porzuca, i tacy, którzy chcą już naprawdę zrobić z tego prawie taki quasi klasztor, ponumerować, policzyć, powiązać sznurkiem. I wtedy im się wydaje, że to wszyscy już wtedy idą pokornie w kierunku zbawienia. Myślę, że nie, że jest ten model pośrodku, ten prawdziwy, czyli pasterz, który jest autorytetem, który swoim przykładem jednak pociąga ludzi, ale który dopuszcza taką sytuację, że nie wszyscy będą chcieli z nim pójść. Jest też taka bardzo wyraźna scena w dramacie Karola Wojtyły, zanim został papieżem, brat naszego Boga, bo jest takie przekonanie, że brat Albert, czyli Adam Filowski, spotkał się z Włodzimierzem Leninem, który przed pierwszą wojną światową był w Krakowie. Nie ma na to żadnego dowodu, czy oni się spotkali, czy nie, ale w tym samym czasie żyli w Krakowie. I to był rok 1912-1914. I Karol Wojtyła nawiązał do takiej jakby domniemanego spotkania Adama Chmielowskiego, czyli opiekuna ubogich, zakonnika i rewolucjonisty. Nie nazywa go Leninem, ale możemy się domyśleć, że to chodzi Lenina. No i w pewnym momencie on mówi, ten rewolucjonista, tak, no czy ty jako zakonnik masz na tyle siłę, żeby wszyscy za tobą poszli, czyli żebyś ty był tym pasterzem, będziesz przewodnikiem. No bo rewolucjonista, no to wiadomo, chce, żeby tłumy poszły za nim, obalały system i tak dalej. A on, brat Albert, powiedział, nie, ja, jeżeli nawet za mną nie pójdą, to ja pójdę za nimi. To znaczy pójdę tam, gdzie ci ludzie się kierują. I moim zdaniem to też jest forma pasterza, który jak widzi, że nie jest przekonywujący, to jednak idzie i towarzyszy tym osobom. I to jest bardzo ważne, bo ja w obrębie fundacji ciągle spotykam się z ludźmi, którzy są naprawdę pogubieni. Nie dlatego, że są biedni, powiedzmy od strony materialnej, albo tacy też są, ale od strony moralnej. No życie im się nie ułożyło, połamane związki małżeńskie, jakieś perturbacje niesamowite i tak dalej. Czego oni oczekują? Oni nie oczekują, że ktoś ich będzie na sznurku prowadził, tylko bardzo często, żeby ktoś ich wysłuchał, żeby chciał z nim rozmawiać, żeby po prostu potraktował go jako człowieka. I znowu dam taki przykład, niech to będzie też podsumowanie, że kiedyś do mnie przyjechał taki człowiek, no i był u mnie, umówił się i tak dalej. No siedział 2 godziny, no opowiadał całą historię życia. No ja już w pewnym momencie już nie wiedziałem, co mam powiedzieć, bo on prawie nie oczekiwał ode mnie żadnych odpowiedzi.
Żadnych diagnoz psychoterapeutycznych.
Co po tych 2 godzinach, co ja mogę panu pomóc? A on mówi, wie ksiądz, dla mnie było najważniejsze to, że mnie ksiądz wysłuchał. No ja rzeczywiście przez te 2 godziny słuchałem, nic nie mówiłem, a lubię pogadać sobie. Więc...
Tego dzisiaj jestem sam świadkiem i
oczekuję. Tak, tak, no, jesteś świadkiem. No i to jest właśnie to, żeby iść za ludźmi i nie numerować ich, nie wiązać, tylko iść za nimi, pokazywać im inną drogę, dawać przykład. A to, że niektórzy nie będą chcieli, no trudno, no, to już Pan Bóg będzie oceniał.
To jest ciekawe, że z jednej strony ludzie idą się wygadać do księdza, a z drugiej strony idą do psychologa. I tutaj też można pewnie pójść do psychologa, prawda? I można być beneficjentem diagnoz psychologicznych i też się można tam wygadać, prawda?
Wiesz, ale ja nie jestem psychologiem i właśnie nie chcę być, tylko uważam, że często...
Jest jakaś różnica w rozmowie?
To znaczy, akurat ja w fundacji zatrudniam bardzo wielu psychologów.
Ale mam na myśli, czy jest różnica pomiędzy, jeżeli ktoś ma ochotę ze swoich problemów się, że tak to ujmę, wyspowiadać w cudzysłowie, czy jest różnica pomiędzy wygadaniem się psychologowi czy i pomiędzy księdzem?
Psycholog jest tak jak lekarz, który no jednak powinien nie tylko wysłuchać, ale dać komuś odpowiednią diagnozę i poprowadzić go i rozwiązać mu jego problemy psychiczne. Nie chcę tego tematu ruszać, ale może pan kiedyś zrobi jakiś program no właśnie z psychologiem na temat ogromnego załamania życia psychicznego, zwłaszcza wśród ludzi młodych.
Tak, to jest bardzo ważne.
Na co dzień, bo widzę, co się dzieje w tych relacjach choćby młodych ludzi, niekoniecznie niepełnosprawnych, ale też pełnosprawnych, jak oni sobie nie dają rady z sytuacją, zwłaszcza po pandemii i tak dalej. Ale jest różnica zasadnicza, bo jednak kapłan to patrzy nie od strony medycyny czy porady takiej stricte zdrowotnej, no bo psychologia jest jakąś formą takiego uzdrowienia duszy, tylko patrzy od strony Ewangelii, czyli tych wartości. Ale nie chodzi o to, żeby temu człowiekowi to narzucić, tylko mu dać jakąś propozycję, a czy wybierze, czy nie, no to już jest inna sprawa. Poza tym zauważyłem, że niektórzy no, doceniają to, że księża nie są tam gdzieś na ambonie tylko że można przyjść i porozmawiać. Aha. To jest ważne. I często to nie są ludzie bardzo głęboko wierzący. To są ludzie tacy, których bym powiedział, no są gdzieś na pograniczu tego. No, ale to tak trzeba. Natomiast dla mnie najtrudniejszym doświadczeniem to są rozmowy z tymi ofiarami pedofilii, mówię tutaj o ofiarach skrzywdzonych przez księży, już od wielu miesięcy, no mogę powiedzieć lat, bo praktycznie od 3 lat to zajmuję dodatkowo. Nigdy do tego nie byłem przygotowany, sam sobie musiałem wypracować jakieś rozwiązania, gdzie ci ludzie przyjeżdżają i mówią właśnie mnie jako księdzu, jak go skrzywdził inny ksiądz. No i nieraz jestem bezradny, bo za bardzo wiem, co zrobić, jak mu pomóc, no ale widzę, że im też potrzeba to, żeby ktoś ich wysłuchał.
Proszę księdza, stawiam kropkę. Dziękuję księdzu.
Dziękuję za rozmowę, to wielki
zaszczyt, wielka przyjemność. Przepraszam, że tak nadużyłem księdza tutaj czasu, bo wydaje mi się, że trochę nadużyłem. Jest godzina, godzina 23 prawie nagrywania, więc blisko 1,5 godziny.